Chwała Panu, bracia i siostry. Miło Was widzieć po latach. Ja pamiętam to stare miejsce na tym osiedlu i dowiedziałem się, że jesteście w nowym miejscu. Nie wiem, ile lat tu już jesteście. Sporo, czyli mam ogromne tyły. Chciałbym Wam przekazać serdeczne pozdrowienia od zboru Nowe Życie w Czechowicach-Dziedzicach. Pytałem zboru w niedzielę odnośnie pozdrowień. Mamy taki zwyczaj, że pytam i oczekuję, że ludzie będą reagować, że przesyłają pozdrowienia. Także serdecznie Was pozdrawiają. Dziękuję bardzo. To jest ważne, kiedy kościoły, zbory wzajemnie się pozdrawiają. Bardzo dziękuję pastorowi i Wam, drodzy bracia i siostry, za zaproszenie, za tą możliwość tego wieczoru usługiwania Wam Bożym Słowem. Chciałbym także pastorowi starszym i Waszemu zborowi podziękować za te wpływające systematycznie od czasu do czasu ofiary na seminarium teologiczne. I to jest coś wielkiego, mogąc widzieć, że w tym jesteście tacy oddani i wierni. I niech Pan Bóg Wam to wynagrodzi w czwórnasób. I ten zasiew Wasz niech przyniesie dobry plon i w życiu seminarzystów, w seminarium, a także w Waszym osobistym. Kiedy zostałem zaproszony, z czego się bardzo ucieszyłem, przez pastora, co prawda nie mogliśmy myśleć o niedzieli, ale o tygodniu tak. I kiedy rozmyślałem nad słowem, którym się podzielić z Wami tego wieczoru, tak bardzo wyraźnie, bardzo mocno w moim sercu jest tekst Bożego Słowa zapisany w Ewangelii Jana w 15 rozdziale od 1 do 16 wiersza. I chciałbym dzielić się dzisiejszego wieczoru z Wami tymi prawdami, które zawiera ta historia, ta alegoria, którą opowiedział nasz Pan Jezus Chrystus. Przeczytajmy wspólnie razem 15 rozdział Ewangelii Jana od 1 do 16 wiersza. Czytamy tutaj tak. Pan Jezus mówi: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście, o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moi. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak ja przestrzegałem przykazań ojca mego i trwałem w miłości jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tym, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, aby owoc wasz był trwały, by to, cokolwiek byście prosili ojca w imieniu moim, dał wam. Nie wiem, co wy myślicie o tym fragmencie Bożego Słowa, ale dla mnie ten fragment jest jednym z najważniejszych w Bożym Słowie. Jest to fragment, który odpowiada na takie kluczowe pytanie chrześcijan: jak być owocnym? Jak być w Bożym odpocznieniu? Jak prowadzić takie normalne chrześcijańskie życie, a przy tym być obfitującym, owocującym dla Pana? Moi drodzy, Ewangelia Jana, możemy powiedzieć, chyba jest taką najbardziej teologiczną Ewangelią. Ale człowiek, który ją pisał, z zawodu teologiem nie był. Bardziej z praktyki był teologiem i chyba to było cenniejsze. Miał niesamowite objawienie i wiemy, że pisał te słowa z natchnienia Ducha Świętego, kiedy pisał tą Ewangelię. I możemy zauważyć, że w tej Ewangelii wielokrotnie, dokładnie 7 razy, Jezus używa obrazów, alegorii odnośnie swojej osoby, za każdym razem mówiąc: ja jestem. Ja jestem. A ósmy raz, kiedy mówi jam jest, pamiętacie, to jest ten moment, kiedy jest w ogrodzie Getsemane, kiedy modli się krwawym potem, a później, kiedy wychodzi z ogrodu Getsemane, przychodzą słudzy świątyni, aby go pojmać, słudzy arcykapłańscy, i pytają go, kim, czy ty jesteś Chrystusem, czy ty jesteś Jezusem, a on mówi: jam jest. I pamiętacie reakcję tych ludzi? Kiedy Jezus tylko wypowiedział: jam jest, oni natychmiast upadli. To znaczy, że kiedy Jezus wypowiadał to słowo ja jestem, wyraźnie nawiązywał do tego świętego imienia Jahwe. Jestem, który jestem. I ci Żydzi, przecież bo to byli Żydzi, mieli tą świadomość i dlatego też była taka ich reakcja. I kiedy czytamy tą Ewangelię, Ewangelię Jana, możemy zauważyć, że Pan Jezus objawia siebie, mówiąc: ja jestem, i kiedy czytamy to, kim on dla nas jest, to nagle stwierdzamy, że w nim mamy absolutnie wszystko, co potrzebujemy do naszego życia i do naszej pobożności. Bo wiemy, że Bóg dał nam w Chrystusie wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności, a tak naprawdę to on sam jest tym dany dla nas, co potrzebujemy, aby mieć obfite życie i prowadzić pobożne życie. Bo kiedy jesteś w Chrystusie, twoje życie będzie pobożne. Kiedy nie jesteś w nim, to na pewno nie będziesz mógł podrobić tego rodzaju życia, jakie on sam prowadzi. A więc Jezus w tej Ewangelii w 6 rozdziale mówi: ja jestem chlebem życia. A więc to nam mówi wyraźnie, że tak jak potrzebujemy na każdy dzień chleba, tak samo potrzebujemy na każdy dzień takiej żywej, bliskiej relacji z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Po prostu musimy nauczyć się karmić Jezusem każdego dnia, z tą relacją z Nim każdego dnia. On mówi: ja jestem chlebem. I wiecie, że wielu Żydów się zgorszyło. Właściwie nawet 70 uczniów, którzy z Nim szli, wszyscy odwrócili się od Niego, kiedy Jezus to powiedział. Nawet Jezus zwraca się do swoich apostołów, mówi: wy też chcecie odejść? Bo nie rozumieli, co Jezus mówi. On używa obrazu. Alegoria jest takim przełożeniem pewnych prawd na obraz. Mówi: jestem tak jak ten chleb. A więc potrzebujemy go każdego dnia. Później Jezus mówi: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Potrzebujemy mieć światłość w naszym życiu każdego dnia. Decyzje, które stoją przed nami, potrzebujemy jasno wiedzieć, czy udać się w prawo, czy w lewo. Co zrobić? Jezus jest naszą światłością, też jeśli chodzi o naszą relację z Bogiem. On mówi też o sobie: jestem drzwiami dla owiec. I my wiemy, bo myśmy przez te drzwi, którymi jest Jezus Chrystus, przeszli do Jego owczarni. I weszliśmy, i wyszliśmy, i znaleźliśmy pastwisko dla siebie, prawda? W tym obrazie pasterza w tamtych czasach w Palestynie, Jezus mówi, kiedy mówił: ja jestem drzwiami dla owiec, to miał na myśli pasterza, który puszczał owce do owczarni. One wchodziły jak przez bramę i on je liczył. I on mógł patrzeć, jak te owce wyglądają po całym... Jeśli któraś była zraniona, to on mógł brać róg z olejem, wylewać na jej głowę. On troszczył się o owce, ale był bramą, był przejściem. Nie można było go ominąć. Później Jezus mówi: ja jestem dobrym pasterzem. Ja jestem drogą, prawdą i żywotem. Ja jestem zmartwychwstaniem. Kiedy wskrzesił Łazarza, a więc Jezus tym wszystkim jest dla nas i chlebem, i światłem, i drzwiami, i pasterzem, i drogą, i zmartwychwstaniem. To wszystko ty i ja mamy już w Jezusie Chrystusie. To jest naszym udziałem. Halleluja. On tym dla ciebie i dla mnie jest. Jezus dochodzi tutaj do tego ostatniego obrazu, alegorii, mówi: ja jestem krzewem win, a wy jesteście latoroślami. I moi drodzy, chciałbym, żebyśmy właśnie zobaczyli, jak wielkie prawdy związane są z tą właśnie alegorią, z tym obrazem, który Jezus nam maluje. I kiedyś zastanawiałem się nad tym fragmentem Bożego Słowa i zobaczyłem takie niesamowite rzeczy, z którymi chcę się z wami tego wieczoru, tego popołudnia podzielić. A więc chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co też Jezus nam mówi poprzez ten obraz, poprzez tą alegorię krzewu winnego. Po pierwsze, zwróćmy uwagę, Jezus tutaj mówi, że On jest krzewem winnym, a my jesteśmy latoroślami. Inaczej mówiąc, On mówi o nas, że my jesteśmy ludźmi, którzy są w Niego wszczepieni, jesteśmy w Nim. Inaczej mówiąc, jesteśmy narodzeni z Ducha Bożego i Słowa Bożego. I w momencie, kiedy przyszliśmy do naszego Pana Jezusa Chrystusa jako zgubieni i grzeszni, to Bóg Ojciec umieścił ciebie i mnie w Jezusie Chrystusie. Zresztą to pojęcie w Nim u apostoła Pawła jest bardzo częstym pojęciem przez niego używanym. Tak samo Jan tutaj nam o tym mówi. Mówi o byciu w Nim. W pierwszym liście Jana mówi o mieszkaniu w Nim. I też do tego na koniec wrócimy. A więc jeśli szczerze pokutowaliśmy, jeżeli odwróciliśmy się od grzechu, jeżeli wzywaliśmy imienia Pana dla naszego zbawienia, Bóg nie tylko oczyścił nas z grzechu, Bóg nie tylko przebaczył nam grzechy, ale On uczynił daleko coś więcej. On uczynił nas nowym stworzeniem i nie zostawił nas tak, ale nas wszczepił w swojego Syna Jezusa Chrystusa. Umieścił nas w Nim. Moi drodzy, inne terminy, które nam o tym mówią, to choćby pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, od wiersza 28 do 31. W każdym razie tam jest napisane tak: ale wy dzięki Niemu, dzięki Bogu, jesteście w Chrystusie Jezusie. Zwróćmy uwagę na ten pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział. Mówi tak: i to, co jest z niskiego rodu u świata, i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem, aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. A więc dzięki Bogu jestem w Jezusie Chrystusie. Żaden człowiek nie był w stanie i nie może samego siebie umieścić w Chrystusie, ukryć w Chrystusie. Żaden z nas tego nie potrafi, ani o własnych siłach, ani żaden człowiek nie jest w stanie wobec drugiego człowieka to uczynić, ale w momencie, kiedy się nawracamy, w momencie, kiedy pokutujemy, w momencie, kiedy Bóg nam przebacza i zradza nas, umieszcza nas w Nim. Dosłownie ukrywa nas w Nim. Jesteśmy w Nim ukryci. To jest tak, inne też słowo mówi, że wraz z Chrystusem jesteśmy ukryci w Bogu. Prawda? Ale tutaj jest mowa o tym, że my jesteśmy umieszczeni czy ukryci w samym Chrystusie Jezusie. To są takie pojęcia biblijne, które mają nam coś przekazać, że jesteś w szczególnym miejscu umieszczony. I tym miejscem jest sama osoba Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc, jesteś w takim miejscu, że żeby diabeł mógł ciebie zaatakować, musi pierwsze zmierzyć się z tym, który ciebie okrywa, zasłania cię, chroni cię. A więc nigdy nie jesteś wystawiony sam do walki z przeciwnikiem. Nigdy nie stoisz sam wobec różnego rodzaju przeciwności, ale jesteś umieszczony w najbardziej bezpiecznym miejscu, jakim jest nasz Pan Jezus Chrystus. W liście do Kolosan, w drugim rozdziale, w wierszu 7 jest napisane, że wkorzenieni jesteśmy w Nim, w Jezusa Chrystusa. Tak więc ta historia, ten obraz, ta alegoria mówi nam o wielkiej prawdzie. To nie jest tylko to, że Jezus mówi: ja jestem krzewem winnym, ale On mówi wyraźnie o tym, że my jesteśmy w Nim umieszczeni, w Nim się znajdujemy. Ale to jeszcze jest mało, bo z tego faktu bycia w Nim jeszcze jest coś innego. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, wiersz 4 mówi, że wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie. Więc zwróćcie uwagę, są dwie rzeczy. Jesteśmy w nim i po drugie Biblia mówi, a on jest w nas. I my mamy przez niego zwycięstwo i nie musimy się bać. To jest tak, jakby można było powiedzieć, ruda żelaza zostaje włożona do pieca hutniczego. I trudno później oddzielić ten ogień, do którego ta ruda została włożona i tą rudę. Co jest czym? Jedno jest drugim, jedno przenika drugie. A więc nigdy, moi drodzy, nie jesteśmy pozostawieni sami. Dlatego apostoł Paweł mówi tak, z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Żyje we mnie Chrystus. A więc pierwsza prawda, jestem umieszczony w nim. Cokolwiek Bóg czyni ze mną, uczynił pierwsze z Chrystusem. Albo inaczej, cokolwiek uczynił z Chrystusem, uczynił ze mną. Tak jak tu mam długopis i mam wkład. Cokolwiek zrobię z tym długopisem, zrobię z tym wkładem. Bóg ciebie i mnie umieścił w Chrystusie. Co Bóg zrobił z Chrystusem? Nie tylko go wzbudził. Biblia mówi, ale go posadził wysoko w okręgach niebieskich. Właściwie po swojej prawicy. A wraz z nim posadził ciebie i mnie w okręgach niebieskich. Prawda? Bo to, co uczynił z nim, uczynił ze mną. Dlaczego? Bo mnie umieścił w nim przez wiarę w Jezusa. Nie mamy nawet wyobrażenia, w jak wielkim zbawieniu ty i ja mamy udział. Ale list do Efezjan wyraźnie mówi, że nie tylko nas ożywił, nie tylko nas wzbudził, ale nas razem w Chrystusie posadził w okręgach niebieskich. Halleluja. A więc, bracie i siostro, nie tylko jesteś tutaj dzisiaj, ale w rzeczywistości duchowej ty i ja jesteśmy posadzeni w okręgach niebieskich. A przyjdzie czas, że będziemy z Panem na wieki i będziemy oglądać Go twarzą w twarz i będziemy widzieć tą całą chwałę, w której mamy już smak. Prawda? Jeszcze tego na oczy nie oglądamy, ale mamy w tym udział. A więc jestem umieszczony. Jest to absolutnie Jego dzieło. Dokonane przez samego Boga. Przez ofiarę Jezusa Chrystusa i moc Ducha Świętego. I tutaj żaden człowiek nie ma w tym udziału. Nie ma tu nic z mocy człowieka. To jest darmo z łaski. Prawda? Jest nam dane. Dlatego jest powiedziane, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest absolutnie nowym stworzeniem. Druga rzecz, kiedy Jezus mówi tutaj do swojego Kościoła, mówi do nas, mówi do tych, jak o nich mówi w 16 wierszu, nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Druga prawda, która tutaj bardzo mocno przebija w tym fragmencie Bożego Słowa, to zwróćcie uwagę, że ten winogrodnik szuka owocu. Ja jestem prawdziwym krzewem win. A ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina. A każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Kiedy czytasz ten fragment od 1 do 16 wiersza, w wierszu 2, 4, 8, 16, 7 razy jest wymienione słowo owoc. Ojciec szuka owocu. Inaczej mówiąc, jesteś zbawiony, jesteś odkupiony, jesteś posadzony w okręgach niebieskich po to, aby tutaj, będąc, żyjąc na ziemi, abyśmy wydawali owoc dla Boga. I zwróćcie uwagę, ojciec, który tutaj jest przedstawiony jako winogrodnik, on oczekuje i szuka owocu. Moi drodzy, słowo owoc w tym kontekście Bożego Słowa użyte jest w Nowym Testamencie na oznaczenie tego owocu. Mowa jest 55 razy, czyli 55 razy bezpośrednio lub pośrednio. W Nowym Testamencie możecie spotkać miejsca, które mówią o owocności, o owocu. A więc jeśli jestem w nim, a jestem w nim, ojciec szuka owocu w twoim i w moim życiu. Jest to tak mocne, że jak powiedzieliśmy, 55 razy w Nowym Testamencie jest o tym mowa. Na przykład posłuchajmy choćby w tym fragmencie Bożego Słowa. Tu jest powiedziane tak, że kto we mnie nie wydaje owocu, odcina i tak dalej. W 4 wierszu Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, prawda, jeśli nie trwa w krzewie we mnie. Wiersz piąty. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. I też ten wiersz szesnasty. Ja was wybrałem, przeznaczyłem, abyście szli i wydawali owoc. W Ewangelii Łukasza, pamiętacie, w 13 rozdziale, od 6 do 9 wiersza, jest użyte takie podobieństwo o drzewie figowym. Oto przyszedł gospodarz do swojej winnicy i tam miał drzewo figowe i szukał owocu na tym drzewie figowym. I pamiętacie, 3 lata już to drzewo nie wydawało owocu. On przyszedł, aby znaleźć owoc. I tylko na prośbę tego, który się opiekował tą winnicą, pozostawił ją jeszcze na rok, bo był gotów ją wyciąć. Dlatego, że ona nie wydawała owocu. Pewien człowiek przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. Pan Jezus wielokrotnie mówił do Żydów im współczesnych, mówi tak, że najsurowszy sąd zarezerwowany jest dla tych, którzy nie wydają owocu. W Ewangelii Mateusza 27:19 czy wiersz 43. Naród izraelski stracił królestwo z powodu swojej bezowocności. Jezus mówi, i królestwo będzie zabrane wam i dane innym, którzy będą wydawać jego owoc. A więc jest to sprawa niesamowicie ważna i niesamowicie poważna, moglibyśmy powiedzieć priorytetowa. Jest to takie ostrzeżenie. Prawda? Królestwo Boże może zostać zabrane, tak jak Izraelowi, jeśli nie będziemy wydawać owocu. A więc druga rzecz, która tutaj jest niezwykle ważna w tym fragmencie Bożego Słowa, to to, że ci, którzy znaleźli się w Nim, ci, którzy są wszczepieni w Jezusa Chrystusa, powinni wydawać owoc. Przechodzimy do trzeciej rzeczy. Jaki to ma być owoc? Moi drodzy, nie, na pewno nie kwaśny. Na pewno nie jakiś byle jaki, że nam zęby będą cierpły. Prawda? Jeżeli bierzesz winogrono, czy bierzesz owoc, chcesz, żeby to smakowało, żeby to było słodkie, żeby to było dobre. I Ojciec szuka najlepszego owocu w twoim i w moim życiu. Zadam wam pytanie, czy on ma prawo do tego? Ma prawo do tego? A powiedzcie mi, dlaczego ma prawo do tego szukać naprawdę dobrego owocu w twoim i w moim życiu? Bo to wynika z tego krzewu, bo on umieścił nas w najlepszym miejscu owocowania. Bo cały owoc, całe błogosławieństwo, cała moc nie płynie ze mnie. Ja jestem wszczepiony w niego, prawda? Ta moc, to życie, to błogosławieństwo, ta owocność płynie z tej relacji, z tej obecności naszego Pana Jezusa Chrystusa w naszym życiu. Tak więc Ojciec oczekuje owocu i to najlepszego owocu. Zastanawialiście się, czy robiliście sobie kiedyś studium na temat owocu? Bo jako dzieci Boże mamy wydawać owoc. Sprawa jest tak poważna, że Pan Jezus w tej przypowieści mówi, kto nie wydaje owocu, może być wycięty. A więc ważną rzeczą byłoby się zastanowić, zadać sobie pytanie, o jakie owoce Bogu chodzi? Ja chcę wspomnieć o pierwszym. Czy Pismo Święte nie mówi o czymś takim, owoce godne upamiętania? Pamiętacie, Jan Chrzciciel, kiedy głosił Ewangelię nad Jordanem, tam jest ciekawe, miejsce było puste, a ludzie tłumnie szli do Jana, aby go słuchać. Było szczególne namaszczenie Ducha Świętego nad Janem Chrzcicielem. I ten prosty człowiek, który wyglądał taki, żebyśmy może go za kazalnicę nie wpuścili, długie włosy, nie strzygł się, ubrany w skórę z wielbłąda, jakbyście go klepnęli w plecy, to może dużo kurzy uleciało z tego, karmił się szarańczą i tak dalej. A więc wydawałoby się taka nieciekawa postać, ale tak wielkie namaszczenie, że Biblia mówi, że to nie Jan szedł do miejsc zabudowanych, ale ludzie z całej Jerozolimy, z nad Jordania szli, aby słuchać Jana. A jego poselstwo wcale nie było przyjemne, bo on mówił ludziom, upamiętajcie się, nawróćcie się, jesteście grzeszni, wyznawajcie grzechy, dajcie się ochrzcić na odpuszczenie waszych grzechów, prostujcie drogi, bo idzie Mesjasz. A więc jego poselstwo było takie kategoryczne, jednoznaczne, a jednak ludzie tam szli. Marzymy o czymś takim w Żywcu, nie? Marzymy o czymś takim w Czechowicach, marzymy o czymś takim w naszym kraju, że jest zwiastowane proste poselstwo Ewangelii o upamiętaniu i wierze w Jezusa i nie musisz ludzi ciągnąć, nie musisz tańczyć, nie muszą być klauni, ale jest słowo pełne mocy i ludzie idą, aby słuchać, a Duch Święty dotyka ich serc i idą i wyznają grzechy i nie wstydzą się, prawda? Potrzebujemy takiego nawiedzenia. Ale wiedz, bracie i siostro, że Bóg ma ciebie i mnie. I pomimo tego, że często ludzie odwracają się, ty i ja ciągle mamy być pełni dobrego owocu, najlepszego. Oczywiście, że i mówimy o procesie, że w tym będziemy wzrastać. Ale Ojciec ciągle szuka owocu w twoim i w moim życiu. Ciągle więcej, każdego roku więcej owocu. A czyż nie jest czasami tak, że zamiast być lepiej, nasze życie chrześcijańskie powinno być jeszcze coraz z roku na rok bardziej jaśniejszym światłem, lepszym przykładem, więcej bojaźni pańskiej, więcej tego wszystkiego, czego, co powinno być, a odkrywamy, że coś dzieje się zupełnie innego, prawda? Jest gdzieś taka to niebezpieczeństwo stagnacji, zatrzymywania się, a czasami nawet cofania się. Ale Jezus mówi, mój Ojciec szuka ciągle owocu. Wydawajcie owoce. Jan Chrzciciel mówi tutaj, wydawajcie owoce godne upamiętania. Jeżeli pokutujesz czegoś, jeżeli kogoś obmawiasz, raz i drugi i trzeci, a później Duch Boży i Słowo Boże cię przekonuje i pokutujesz, to nie rób tego następnym razem. Zacznij pilnować swojego życia, aby wydawać dobry owoc. Jeżeli się kłócisz, jeżeli robisz inne rzeczy, o których Słowo Boże mówi wyraźnie, aby dziecko Boże było, trzymało się z dala od tych rzeczy. To znaczy, że mamy w tym kierunku podążać. Czy to jest ważne, moi drodzy? Czy kiedy On przyjdzie? Czy On nie będzie oczekiwał, że nasze życie i nasze szaty będą czyste, wybielone we krwi baranka i oblubienica będzie gotowa i ty i ja będziemy gotowi, pełni owocu, a On będzie uwielbiony w twoim i w moim życiu? A więc owoce upamiętania. Moi drodzy, ja nie zapomnę, jak mieliśmy jeszcze ze zborem ustrońskim, to była chyba milówka albo węgierska górka, jak robiliśmy ewangelizację. Rozstawialiśmy sprzęt, akurat to tak wyszło naprzeciw kościoła, tam było miejsca i tam też po tej stronie, gdzie myśmy byli, była restauracja. I nie zapomnę tego człowieka takiego, który wychodzi z tej restauracji, tak ledwo się trzyma na nogi i tak podchodzi do mnie. My już jesteśmy prawie, że gotowi do ewangelizacji, do śpiewania. On tak podchodzi do mnie i tak patrzy mi, jak mówię, prawie swoim nosem dotyka mojego nosa. I ty, mówi, ja jestem chrześcijanin. Ty kim jesteś? To było zdumiewające. Wiecie, ludzie myślą, że kiedy jesteś chrześcijaninem, myślą, że nie wiem w jaki sposób, ale jeśli nie wydajesz owoców godnych upamiętania, jeżeli nie ma zmiany życia, jeżeli nie jesteś inny przez moc Bożą, moc Ducha Świętego, to pytam, kim jesteś i co naprawdę przeżyłeś? Ważne pytanie. Wydawajcie owoce godne upamiętania. Galacjan 5 rozdział, wiersz 22, 23 mówi o owocu Ducha. Czy powinno go być coraz więcej? Zwróćcie, mowa o jednym owocu, który ma 9 smaków. Tam jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Dzisiaj jechałem do was, tak bałem się, zdążę, nie zdążę, przez Wisłę, Szczyrk i momenty były takie, że ktoś mnie hamował. Wiecie, już się pojawiały takie troszeczkę zniecierpliwienie, ale musiałem się kontrolować. Mówię, słuchaj, po pierwsze jedziesz na nabożeństwo. Jeżeli tu nie masz zwycięstwa, to o czym będziesz mówił? Słuchajcie, w takim normalnym życiu, prawda, jest wiele sytuacji. A Słowo Boże, Ojciec chce oglądać owoc Ducha Świętego. I może powiesz, ale jak, w jaki sposób? Wiedz jedno, On umieścił ciebie w Chrystusie Jezusie, a Jezus jest w tobie, a ty w Nim. A więc jest to wszystko, co potrzebujesz. To życie, to błogosławieństwo, ta moc płynie z Jezusa Chrystusa. A więc możesz prowadzić inne życie. Wręcz powinno to być inne życie. Uprzejmość, taka cierpliwość, łagodność. Jesteśmy tacy w naszych domach, w naszych rodzinach? Czy szybko się denerwujemy jeden na drugiego? Ale Ojciec szuka.
Weźmy to pod uwagę.
Nie powinno być tego rozdźwięku pomiędzy tym, jaki jesteś dzisiaj na nabożeństwie, jacy jesteśmy w domu. Owoc ducha to jest kiedy ten owoc ducha jest w nas widoczny. Inny rodzaj owocu, dobre uczynki. Wydając owoc w każdym dobrym uczynku, tak jest napisane. Kolosan 1:10, list do Tytusa 2:14, trzeci rozdział, wiersz 8-14. To słowo uczynek, to oznacza pracę, dzieło. Wydając owoc w każdym dobrym uczynku. Pamiętacie list do Efezjan, bodajże 2:10, drugi rozdział, wiersz 10. Z łaski zbawieni jesteśmy. Nie z uczynków, tak? Przez wiarę, a tym zdaniem napisane, ale do dobrych uczynków. Chrześcijanie powinni być pełni dobrych uczynków. Wiecie, powinno z nas, my często oczekujemy, że jak przyjdziemy do zboru, to inni powinni uśmiechnąć się do nas, to inni powinni nam podać rękę, to inni powinni nas klepnąć, to inni powinni wyrazić, jak wielką mają miłość do nas, a my po prostu jesteśmy tylko biorcami. Najwyżej później skomentujemy, no dzisiaj się do mnie nie uśmiechnął, albo nie uśmiechnęła. Nawet na mnie nie spojrzała, przeszła jak strzała, coś musi mieć do mnie, prawda? Ale co byście chcieli, aby wam ludzie czynili? Pamiętacie, co dalej Jezus mówi? Co jest napisane tam? To i wy im. Ha, pastorze, będzie rewolucja. Nie masz wiary? Zobaczysz, co tu będzie w niedzielę. Jeden przez drugiego będzie mu, proszę, proszę, uprzejmość. Jeden do drugiego będzie się pierwszy uśmiechał, powie komplement. Ale prawdę, bo to nie chodzi o mówienie nieprawdy. Przyjemne słowa. Słuchajcie, jak radykalnie by to zmieniło życie w domach i w zborze, nie? Ale my ciągle oczekujemy. I bardzo często jesteśmy, jak to mówią, że ktoś miał tam dwie siostry, bliźniaczki, pijawki, nie? Przy powieściach. Jak one się nazywają? Daj, daj. Jedna ma na imię daj i druga ma na imię daj. A Jezus mówi odwrotnie. Wy dawajcie. Nie oczekujcie. A więc wydawajcie owoce. Ojciec szuka owoców. Dobrych owoców. Najlepszych owoców. Jeszcze może tym razem mi się nie udało za bardzo, ale coś zacząłem w tym kierunku robić, prawda? Następną środę i w niedzielę będzie jeszcze lepiej. I w domu będzie inaczej. A jeżeli upadnę, no bo przecież to się podniosę i będę zmieniał. Bo ojciec szuka. Chce oglądać owoc. I jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, ilu z nas w tym roku podjęło kroki i wysiłki osobiście, aby osobiście kogoś przyprowadzić do Chrystusa? Nie musicie podnosić rąk. Apostoł Paweł w liście do Rzymian 1:13 mówi o owocu w sensie ludzi, których chce ubłogosławić poprzez Jezus. Jezus mówi, pamiętacie w Ewangelii Jana w 4 rozdziale, kiedy rozmawia z Samarytanką, później uczniowie wracali, mówi, wy zbieracie to, nad czym nie pracowaliście. Owoc dusz ludzkich. Dzisiaj przeczytałem takie rozmyślanie Dawida Wilkersona, już świętej pamięci, który mówi, kiedy idę ulicą Nowego Jorku, Times Square, kiedy patrzę na ludzi, to większość z nich idzie na zatracenie. Ojciec chce widzieć owoc. Bracia i siostro, są ludzie wokół nas, którzy potrzebują usłyszeć Ewangelię. Dzisiaj próbowałem moją kuzynkę tu do was zaprosić. Dzwoniłem co chwilę, wydzwaniałem i dzwoniłem. Okazuje się, że dzisiaj akurat wybrała się na grzyby. Ale była na bramach nieba tutaj lata temu, jak w tym, co to było? W tej śrubce. A więc, czy jestem tym zajęty? I ostatnia rzecz. Zwróćcie uwagę, że akcent położony jest w całym tym fragmencie, który czytaliśmy, na słowo trwać. A więc z jednej strony mamy wydawać owoc. 7 razy jest mowa, jest wymienione słowo owoc. Ale chcę wam powiedzieć, 11 razy w tym krótkim fragmencie jest użyte słowo trwać. Albo mieszkać, przebywać. Zresztą Jan w swoim pierwszym liście to słowo trwać u nas jest przetłumaczone, to jest to samo słowo, u nas przetłumaczone jest jako mieszkać. Trwać, mieszkać to jest to samo greckie słowo. Kluczem jest trwać. A więc na czym mam się jako Boże dziecko koncentrować? Na owocu. Ojciec oczekuje owoc. Ale możemy powiedzieć tak, nie. Skoncentruj się nie na owocu, chociaż masz go wydawać, ale skoncentruj się na tym, aby trwać w Chrystusie. Bo kiedy będziesz trwał w Nim, kiedy będziesz, twoja relacja z Nim będzie niczym nie za, nieprzerwana, to w sposób naturalny będziesz wydawał owoc. Prawda? To jest tak jak z dzieckiem. Kiedy ono jest malutkie, kiedy go karmisz, kiedy go przewijasz, kiedy okazujesz mu miłość, kiedy go tulisz, ono w naturalny sposób i fizycznie, i psychicznie, i duchowo, ono rośnie. I nie musisz go wyciągać za uszy, nie musisz nic kombinować. Ono w naturalny sposób rośnie. Kiedy ja trwam w nim, kiedy ty trwasz w nim i na tym się koncentruj, aby nic tej relacji pomiędzy mną a nim nie przerwało, to gwarantuję ci, w sposób spontaniczny, bo takim jest życie, będziesz pełen owocu. Bo będziesz miał bliską relację z Panem, a więc zamiast zgrzytać na coś zębami, będziesz pełen łagodności. Nagle odkryjesz u siebie coś, czego może wcześniej nie widziałeś, albo co było dla ciebie trudne. Oto zacznie Chrystus być coraz bardziej widoczny. Nie nasza stara natura. I miłość, i radość, i pokój, kiedy inni będą podenerwowani, a ty będziesz pełen Bożego pokoju. I ludzie będą pytać, co z tobą jest? Że ty zachowujesz pokój, że ty się nie denerwujesz, że ty się nie irytujesz, że ty nie mówisz i nie narzekasz tak jak wszyscy wokół. Bo narzekać to my potrafimy. Polak w ogóle potrafi. Ale my mamy wydawać owoc. A więc trwajcie. Od wiersza 4 do 16 11 razy to słowo pozostać, mieszkać, pozostać niezmiennym w tym samym stanie, czekać. Jest to nakaz. Trwajcie we mnie, a ja w was. Kto trwa we mnie, jeśli we mnie trwać będziecie. I co chwila trwajcie, i trwajcie, i trwajcie. Czasami jest trudno trwać, nie? Jak coś się dzieje ekstra, to łatwo nam się do to zaangażować, bo jest jakaś coś nowego. Ale trwać? Czasami czujemy się tacy jacyś znudzeni, ale kiedy mamy tą bliską relację z Panem, to nie możemy być z Nim znudzeni. A więc mam się skoncentrować na trwaniu w Nim. I właściwie możemy powiedzieć, że od tego trwania w Nim zależy cała jakość naszego chrześcijańskiego życia. To, że będę mógł odpoczywać, może nie będę tak jak wcześniej próbował robić różnych rzeczy pod jakimś napięciem, ale będę normalnie chodził z Bogiem, będę trwał w Nim, a będę przynosił coraz więcej błogosławieństwa i mój wpływ na innych będzie taki, że będą widzieć coraz więcej Jezusa w tobie i we mnie. A o to chodzi, aby On był widoczny. Tak więc na co mam zwrócić uwagę? Na trwanie, na przebywanie. Na co powinienem zwrócić uwagę, żeby ta relacja moja z Nim w niczym nie była przerwana? Trzy rzeczy, które powodują, najważniejsze, które powodują, że chrześcijanin przestaje trwać w Panu. I to błogosławieństwo, ten pokój, to życie, to namaszczenie, które jest w Chrystusie, zostaje zatrzymane dla nas. Nie przestajemy być Bożymi dziećmi, absolutnie nie. Ale zaczyna być więcej w nas, naszego ja, naszego ciała, naszej siły. A Boża obecność, Boży pokój, Boża miłość, Boża radość gdzieś zaczyna odchodzić. A więc muszę zrobić wszystko, aby to, co zatrzymuje te soki płynące z krzewu winnego, aby zostało usunięte. Pierwsza rzecz to jest grzech. Jeżeli coś jest grzechem i wiem, że Biblia nazywa to grzech, powinienem to usunąć. Gdy milczałem, mówi psalmista w psalmie 31, od 1 do 5, schnęły kości moje. A później mówi, nie ukrywałem, ale wyznałem mój grzech to i przyszło rozwiązanie. Słowo Boże wyraźnie nam mówi, jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny, sprawiedliwy i oczyści nas od wszystkich. A więc, jeżeli coś Bóg nazywa grzechem, nie próbujmy tego usprawiedliwić, ale nazwijmy to grzechem. Inną rzeczą, która zatrzymuje to błogosławieństwo z krzewu winnego dla twojego i dla mojego życia, to jest brak przebaczenia. Chodzenie w nieprzebaczeniu. Pamiętamy nauczanie Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza 6, 14, 15. Jeśli coś twój brat albo twoja siostra ma coś przeciw, to tym bardziej, kiedy przyjdziesz na nabożeństwo, pokaż jej, jak ty się cieszysz. I zacznij jeszcze głośniej uwielbiać Pana niż do tej pory. W ten sposób próbujemy przykryć. A sobie Boże, nie zostaw swój dar. Zostaw swoją ofiarę, pojednaj się. Jeśli coś jest, przebacz. Jeżeli nie przebaczasz, to wiemy, Słowo Boże wyraźnie mówi, Ojciec nie wysłucha ciebie, nie udzieli ci błogosławieństwa. Czasami trudno jest przebaczyć, ale to nie zależy od nikogo innego, tylko od nas samych. Albo decyduje się przebaczyć. Pamiętajcie, to nie ma nic wspólnego z naszymi uczuciami. To jest nasza decyzja. decydujesz się przebaczyć. Kiedy trwasz w tym, to będzie to tak głębokie z serca, że będziesz mógł inaczej spojrzeć, gdy jest, czy zawinił cię. I to trzecia rzecz to jest brak pojednania w relacjach. Bóg chce, żebyśmy mieli pojednanie w relacjach. Jeżeli na to zwrócimy uwagę, będziemy w nim bać. W sposób naturalny będziemy i nasze życie będziemy chodzić w Bożym odpocznieniu i pod Bożym błogosławieństwie. I szybciutko na koniec, zanim będziemy się modlić. Kiedy czytasz ten fragment i jeszcze do końca te wiersze od 17 do 27, po czym poznasz, że w nim trwasz tak praktycznie? No, jak ja to mam wiedzieć? Jakieś uczucia się pojawią szczególne? Chociaż z relacji z Chrystusem mamy uczucia, jak najbardziej. Ale czy o to chodzi? To jest na pierwszym miejscu. I w tym fragmencie w Ewangelii Jana, tym 15:7, chociażby jest napisane, jeśli we mnie trwać będziecie i słowo moje w was trwać będzie, proście o cokolwiek byście chcieli. Czyli inaczej mówiąc, jeśli trwasz w nim, to znaczy, że trwasz w jego słowie, w posłuszeństwie dla jego słowa. Pierwszy list Jana 2:5 to samo nam mówi. Przykazania jego zachowuj. To znaczy, że trwam w nim. Kiedy trwam w jego słowie, kiedy postępujesz tak, jak On postępuje, trwasz w Nim. I tu już się nam kłania pierwszy list Jana 2:6. Kto mówi, że w Nim trwa, mieszka, przebywa, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Tak mówi pierwszy list Jana 2:6. Po Duchu Świętym, którego nam udziela, poznajemy, że w Nim jesteśmy. 26 wiersz nam o tym mówi. A także pierwszy list Jana 4:13, 3:24. Po miłości wzajemnej do siebie poznajemy, że w nim trwamy. Wiersz 12 i 17 nam o tym mówi, tego 15 rozdziału. Tak jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Po radości. Wiersz 11. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. A tam wcześniej jest powiedziane, jeśli w nim trwać będziemy, będziemy mieli na pewno radość Pana. I po tym, że nasze modlitwy są wysłuchane, kiedy się będziemy modlić, Bóg wysłucha naszych modlitw. W wierszu 7, jeśli we mnie trwać będziecie i słowo moje w was trwać będzie, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Jeszcze jedna rzecz. Jeśli trwasz w nim, kiedy składasz świadectwo Jezusie, jedni będą cię słuchać, a inni prześladować. Ale to też jest oznaką tego, że w nim. I to także tutaj jest, o tym Jezus mówi, że jeśli mnie słuchali i was słuchać będą, jeżeli mnie nienawidzili i was nienawidzieć będą. A więc ten tekst Bożego Słowa pokazuje nam praktycznie, po czym mogę poznać, że naprawdę w nim trwam. Moi drodzy, chcemy i wierzę, że wy chcecie i chcemy wydawać dobry owoc i chcemy, żeby Jezus był uwielbiony w naszym życiu. I Bóg daje nam, i Jezus daje nam w tym fragmencie Bożego Słowa takie wyraźne wskazówki, na co powinniśmy zwrócić uwagę. Teraz chcemy się modlić. Chciałbym, żebyśmy powstali. Wierzę, że Pan przez swoje słowo przemawia do twojego serca. Jeżeli przyszedłeś spragniony, głodny, otwarty na Boże Słowo, wierzę, że Bóg do ciebie mówi. I także odnośnie tego słowa, moi drodzy, możemy go wysłuchać, zostawić i powiedzieć, było ciekawe lub mniej ciekawe. Albo możesz powiedzieć, tak, ja chcę być tym dzieckiem Bożym, które trwa w Chrystusie, które jest pełne Jego owocu i wydaje coraz lepszy owoc. Że mogę widzieć, że moje duchowe życie w Nim podnosi się, a nie jest pełne stagnacji, czy też wręcz cofania się mojego w Chrystusie. Chciejmy przez chwilę społecznie się modlić. Każdy o samego siebie. Tam, gdzie stoisz, przychodźmy przed Jego oblicze. Rozmawiaj z Panem teraz o samym sobie. Nie patrz na nikogo innego, tylko zadaj sam sobie, na ile ja w nim, na ile są w moim życiu widoczne owoce, które powinny być. Panie, tak dziękujemy Ci, że tutaj jesteś obecny. Dziękuję Ci, Panie, za Twój zbór na tym miejscu, za Kościół, za Twoje dzieci, Panie, za to, że oni są tutaj światłem postawionym w tym mieście. Dziękuję Ci, Boże, że przez tyle lat oni trwają przy Tobie, że oni dają świadectwo o Tobie, Boże Wszechmogący. I dziękujemy Ci, Panie, że Ty chcesz nas także tego wieczoru błogosławić. Chcesz podnosić nas w naszej wierze, w naszych relacjach z Tobą. Tak dziękujemy Ci za to, Panie Jezu. Tak, Panie, błogosławię Twojemu zborowi na tym miejscu. Boże Wszechmogący, uwielbi się w życiu każdego z nas. Panie, tak wyznaję, że potrzebujemy widzieć więcej i więcej wzrostu w naszym życiu. Potrzebujemy, Panie Boże Wszechmogący, trzymać się i trwać, przebywać w Tobie tak, aby życie, moc i chwała Jezusa była coraz bardziej widoczna w życiu każdego z nas. Tak oto się modlimy dla siebie. Chwała Ci, Boże. Panie, nie chcemy oczekiwać na owoce innych, ale chcemy sami oczekiwać na owoce w naszym własnym życiu. I chcemy, Panie, żeby oglądać nie tylko u innych, ale przede wszystkim u siebie te rzeczy, które Ty chcesz widzieć. To, co chcielibyśmy, żeby ludzie nam czynili. Chcemy my czynić, Panie. Ojcze, dopomóż nam wziąć teraz tą lekcję, uchwycić się Twojego słowa. Chwała Ci, Jezus. Hallelujah.